Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Ile na koncie, tyle w oczach. Czy niedługo będziemy mogli zapłacić za zakupy, skanując tęczówkę oczu? O tym między innymi dziś w audycji Ludzie i Pieniądze, na początek globalny hub IT, którym staje się Polska. Tomasz Sosnowski, zapraszam do wysłuchania rozmowy z gośćmi, którymi są dziś konsultantka SAM International Barbara Rusowicz i prezes Związku Pracodawców Pomorza Tomasz Limon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzięki informatykom ze wschodu Polska staje się ważnym europejskim, a niektórzy uważają, że globalnym hubem IT. To prawda?
To prawda, bo nas jest dużo. Dużo mamy swoich informatyków, chociaż wcale nie aż tak dużo, jakby nam się mogło wydawać. Ponieważ jakiś czas temu, kiedy nastąpiło spowolnienie w tej branży, słyszałam głosy, że informatyków wykształciło się zbyt wielu, że teraz nie będą mieli pracy. Pamiętajmy o twardych danych. Procentowo ludzi pracujących w branży IT w Polsce w stosunku do wszystkich zatrudnionych jest 3,5%. Dla porównania w Szwecji to jest na przykład 8%. Oczywiście w liczbach bezwzględnych w Polsce to jest dużo więcej, bo Szwecja jest mała, a my jesteśmy cały czas jeszcze ludnym krajem. Natomiast cały czas jeszcze jest potrzeba. Jeszcze są obliczane jest na dziś, że 150 tysięcy wakatów w branży IT. Cały czas czeka na to, żeby zostać zapełnione. Więc moim zdaniem zmieszczą się i będzie praca i specjaliści ze wschodu i to z tego bliższego, czyli Białoruś, Ukraina, Rosja, bo tacy do nas przybywają i z tego dalszego, bo też mamy na przykład z Indii coraz więcej osób, ekspertów w branży IT.
Panie prezesie, pańskim zdaniem?
Popyt rzeczywiście jest, chociaż dostrzegam pewną weryfikację tego, co nastąpiło kilka lat temu. To znaczy w 2020 roku, w momencie wybuchu pandemii, cała gospodarka zaczęła się dostosowywać do nowych wymogów w przestrzeni tej wirtualnej, cyfrowej. Wiele firm musiało się zmienić swoje nawyki, przyzwyczajenia, funkcjonowania. Weszliśmy w tryb pracy zdalnej, nowe narzędzia temu służyły, nowe programy, dużo sami korzystamy do dzisiaj ze spotkań online. Wcześniej, przypomnijmy sobie, nie było to aż takie popularne, chociaż funkcjonowało, tak? Więc wysyp firm informatycznych, które nadawały jakby ton trendom, które panowały, był zasadny. Po 3 latach odejścia z pandemii następuje pewne spowolnienie i rynek zaczyna, bym powiedział, normatywnieć. To znaczy są dostrzegane trendy światowe zwolnień również w dużych globalnych informatycznych, cyfrowych firmach. Od początku tego roku zwolniono na całym świecie ponad 200 tysięcy informatyków, tak, w różnych firmach. No, to jest skala światowa, więc może de facto to nie jest aż tak dużo, ale to wynika z tego, że weszliśmy w tryb już popandemiczny i firmy troszeczkę spowolniły inwestowanie właśnie w branżę IT cyfrowe, co nie znaczy, że tych informatyków nie brakuje, bo cały czas potrzebujemy tych ludzi, ale jest pewne spowolnienie. U nas na rynku na Pomorzu również doszło do takiej sytuacji w ostatnich kilku miesiącach, że zostały obniżone wynagrodzenia informatyków. O tym też trzeba powiedzieć, tak? Bo już...
Myślę, że o tym porozmawiamy, o wynagrodzeniach migrantów w ogóle. Tak, podczas tej... Ale mnie interesuje to, że mamy w kraju w tej chwili ponad 70 tysięcy informatyków ze wschodu, którzy dostali wizy z programu Poland Business Harbor. Pan prezes Limon mówi o tym, że 200 tysięcy informatyków na całym świecie straciło pracę. No to prawie połowa, no trochę brakuje tej połowy, ale prawie połowa z nich mogłaby znaleźć pracę w Polsce w takim razie. Nie. Czyli te 70 tysięcy. I mówimy tylko o informatykach ze wschodu, bo to są dane właśnie Poland Business Harbor.
To są na przykład takie przypadki. Ja znam jedną taką rodzinę, informatyków, którzy pracowali na Białorusi dla firmy, która między innymi mieściła się, ma swoją amerykańską firmę, która między innymi miała swoją lokalizację w Polsce, w Gdańsku. W momencie wybuchu wojny na Ukrainie trzeba było przestać pracować z Białorusią, na Białorusi, więc oni tam zamknęli swoją lokalizację. I te osoby, jeżeli dalej chciały pracować, a firma dalej chciała ich mieć w swoich szeregach, musiały przyjechać do Polski. Czyli nie jest to jedyne przypadki, ale to była cała duża grupa osób. Konkretnie z firmy, którą mam na myśli, która już na granicy, przekraczając granicę polsko-białoruską, szukała w ogłoszeniach, gdzie może znaleźć mieszkanie, i z rodzinami, z pakunkami przeprowadzali się, żeby zacząć pracować tutaj w Polsce.
I to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ większość z tych pracowników branży IT pochodzi właśnie z Białorusi. W tym programie Poland Business Harbor. Część pochodziła wcześniej z Rosji do wybuchu wojny w Ukrainie, do najazdu na naszego wschodniego sąsiada. Teraz nie są przyznawane wizy Rosjanom, ale nadal bardzo duży procent stanowią Białorusini. Dlaczego akurat Białorusini? Bo jest mowa również o Ukraińcach, ale tutaj eksperci wskazują, że prawdopodobnie jest więcej Ukraińców procentowo, którzy pracują poza systemem i pracują bardzo często w branży IT bez umów. Ale skąd akurat tak dużo talentów informatycznych na Białorusi, którzy do nas przyjeżdżają?
Wydaje się, że osoby, to co pan redaktor wspomniał, no, osoby z Ukrainy przyjeżdżają w tej chwili i są ułatwienia dla obywateli ukraińskich przebywania na naszym terenie. Nie potrzeba wiz, nie potrzeba jakichś innych dokumentów. Mogą tutaj przebywać, mogą pracować, to znaczy powinni się zarejestrować, ale podejrzewam, że nie wszyscy się rejestrują, jak to w życiu bywa. A z kolei, jeśli chodzi o Białorusinów, trochę inaczej być może to wygląda, ale to są tylko statystyki. To znaczy być może wynika to z tego, że jednak Białoruś jest krajem totalitarnym, sytuacja wygląda bardzo źle tam i jednak większość tych wykształconych osób wyjechała z kraju. Ukraina, pomimo wojny, w zachodnim rubieżu tego kraju funkcjonują, Kijów jakoś funkcjonuje, część osób wróciła, więc myślę, że ci informatycy również tam znajdują pracę i może to z tego wynika. To tak można się tylko nad tym w ten sposób zastanowić, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście Ukraińcy, Białorusini chętnie do nas przyjeżdżają. Też trzeba dodać, że sporo informatyków jest z krajów Dalekiego Wschodu, z Indii. No tutaj niestety procedura wizowa jest dosyć utrudniona. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że my potrzebujemy wyspecjalizowanych osób właśnie z tych krajów azjatyckich, z Bangladeszu, z Indii, ze Sri Lanki. W tej chwili na 1,5 miliarda ludzi, 1,5 miliarda ludzi zlokalizowane w tym rejonie. Są tylko 2 polskie konsulaty, które ich obsługują, żeby mogli przyjechać i otrzymać wizę. Nasze firmy troszeczkę narzekają z tego powodu, bo procedura otrzymywania wiz w tych konsulatach jest bardzo długa, a nasze firmy no, cały czas jednak potrzebują pracowników, nie tylko informatyków, ale też osób może mniej wykwalifikowanych, nie w tej branży, w przemyśle, w usługach logistycznych, w transporcie. Cały czas jednak firmy potrzebują siły roboczej.
Ja powiem jako ciekawostkę, że mając konto na LinkedInie jako rekruter, dostaję co dosyć często właśnie od Hindusów zapytania od wysokich, na wysokich stanowiskach menedżerskich, czy nie ma pracy w Polsce, czy oni by nie mogli nawiązać ze mną kontaktu i jakoś sobie umożliwić tutaj przyjazd, czyli zainteresowanie jest.
W większości dobrze wykształceni ludzie, bo uniwersytety ich są całkiem niezłe. Wielu kształci się w Europie Zachodniej na znanych uczelniach, ale państwo potwierdzili na początku rozmowy, że Polska staje się globalnym hubem IT, że to prawda. Co w takim razie przyciąga imigrantów, informatyków, utalentowanych ludzi do Polski, a nie na przykład do Włoch, do Hiszpanii, do Niemiec, do Francji? Czym Polska, dlaczego Polska jest takim magnesem dla informatyków ze wschodu?
Kulturowo jesteśmy zbliżeni przede wszystkim. Myślę, że nie ma tej bariery językowej, która jest duża już na przykład w Niemczech, prawda? Szybko jest Ukraińcom czy Białorusinom nauczyć się języka polskiego. Rodzina, o której wspominałam, która znam, żona informatyka, programisty, który tu pracuje, ma kartę Polaka. Mówi po polsku niepłynnie, ale jest z Polaków, którzy kiedyś zostali deportowani na wschód. Więc to jest kolejna rzecz, która ją przyciąga. Dzieci, mówimy, że to są rodziny, tak? Dzieciom jest łatwo nauczyć się języka polskiego w szkole. Także ja myślę, że przede wszystkim ten brak bariery kulturowej. Jeśli chodzi o naszych braci Słowian. Natomiast rozmawiałam też z Hindusami, z osobami z Azerbejdżanu, które wcale nie mają zbliżonego języka do naszego. To jest zupełnie inna grupa językowa. I oni też mówią, że byli w różnych krajach, byli w Skandynawii, byli w Niemczech, a ze względów kulturowych, ze względu na ludzi, ze względu na to, że tu jest im po prostu najszybciej, mają możliwość stworzenia kontaktów nowych, nawiązania przyjaźni, wybierają ostatecznie Polskę.
Panie prezesie, pan będąc prezesem pracodawców Związku Pracodawców Pomorza, rozmawia zapewne z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają migrantów ze wschodu, informatyków. Jak oni oceniają ich pracę?
Generalnie pozytywnie. Przedsiębiorcy są zadowoleni z pracy migrantów ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi. Praktycznie nie spotkałem się z firmą, która należy do naszej organizacji, z branży IT, która nie zatrudnia tych osób. Zawsze w jakiejś firmie jest albo Ukraińca, albo Białorusin.
I mówimy chociażby tylko o Pomorzu.
Rynek jest cały czas chłonny. Jest pewne spowolnienie, o którym już wspomniałem, ale rzeczywiście my musimy gonić Europę i resztę świata pod względem właśnie cyfryzacji i różnych tych nowych technologii. Dobrze się dzieje, że te osoby tutaj mają swój wkład w rozwój naszej gospodarki. Nie oznacza to jednak, że te osoby nie wyjeżdżają do innych państw europejskich. Dla nas, dla Polaków rzeczywiście jest lepiej, żeby oni tutaj pracowali. Ale ta asymilacja, to co pani powiedziała, asymilacja ich u nas jest zdecydowanie łatwiejsza. Ale ja podkreślam, nie oznacza to, że oni nie wyjeżdżają do innych państw europejskich i tam świadczą usługi lub mieszkają w Polsce, świadczą usługi dla innych firm zachodniej Europy albo i świata, ponieważ to jest branża IT, to jest taki zawód, że można pracować zdalnie z każdego zakątku, można powiedzieć, świata i świadczyć swoje usługi.
To robią też Polacy.
Właśnie chciałem o to zapytać. Globalny hub IT, rozwiniemy to. Co to znaczy, że pracownicy tego sektora, pracując, załóżmy, w Bojanie, mają firmę i obsługują firmy w Hongkongu, w Brisbane? Tak o to chodzi?
Tak to mniej więcej funkcjonuje. No, jesteśmy na etapie pełnej globalizacji usług informatycznych i tak to wygląda w obecnym świecie. Nasze firmy konkurują z firmami z Azji, z firmami amerykańskimi. Konkurujemy na różny sposób, nowoczesnymi rozwiązaniami, pracownikami, Ale musimy być cały czas czujni, bo konkurencja, tak jak powiedziałem, jest. Firmy zagraniczne też inwestują w Polsce. Też stawiają na rozwój pracowników. No ale trzeba niezwykle, mówię, tak jak powiedziałem, trzeba uważać, bo ten rynek jest, no, trochę nieprzewidywalny i zobaczymy, co nam przyniesie najbliższy okres.
Nieprzewidywalny to na pewno jest rynek, o którym za chwilę powiemy. Natomiast chciałem wrócić do zarobków. Ostatnie dane wskazują, że 70% ukraińskich migrantów wojennych zarabia do 3000 zł miesięcznie. W branży IT chyba ta wyższa średnia wynagrodzenia talentów ze wschodu jest wyższa.
Zdecydowanie tak. Płaci się tak samo emigrantom ze wschodu jak Polakom. Tutaj nikt nie patrzy się tylko na kompetencje, na to, na ile może być ktoś przydatny firmie i nie ma absolutnie żadnej dyskryminacji. Patrzy się naprawdę tylko i wyłącznie na kompetencje. I tutaj mój rozmówca powiedział, że podczas ostatniego spowolnienia obniżono pensje niektórym osobom z IT. Ja też o tym słyszałam. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że one były tak wysokie, te wynagrodzenia, że nikt z tych osób, o których ja słyszałam, nie zostawił wtedy pracy po tej obniżce. Czyli nadal te zarobki były na bardzo wysokim i są nadal na bardzo wysokim poziomie.
Jaki to jest bardzo wysoki poziom i wysoki poziom?
No to zależy, czy mówimy o ekspertach już bardzo
rzadkich. Panie prezesie, może pan wie.
Minimalne wynagrodzenie w branży, z tego co mi wiadomo, w branży IT to jest około 8000 zł.
Brutto czy netto?
To jest netto na rękę. I to idzie cały czas w górę. To znaczy są zarobki sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w tej branży, wysokiej klasy specjalistów. To są wynagrodzenia porównywalne z wynagrodzeniami właśnie w związku z tą globalizacją. To rynek się ujednolica, tak? Czyli wynagrodzenia w Polsce zbliżają się troszeczkę do wynagrodzeń w innych państwach Europy Zachodniej, bogatszej Europy.
Natomiast ja bym skorygowała, te 8 tysięcy to jest jednak brutto. I to dla absolwentów to jest jeszcze nawet może być niżej, bo trudna jest początkowo bariera wejścia.
A bo mówimy o początkowej fazie
zatrudnienia. Mówimy, no bo jeżeli pan pyta o tą najniższą, tak, najwyższą, jeżeli mówimy o juniorach, o tych, którzy mają dopiero wejść, to często to są jednak niższe wynagrodzenia. Natomiast branża IT jest tą branżą, która jest bardzo transparentna i ogłoszenia na portalach typowych dla IT, na przykład Love Jobs, tam są zawsze podawane widełki płacowe, czego nie ma przy innych stanowiskach na innych portalach. Tam jest zawsze. Fakt, że te widełki nieraz są widłami często, a nie widełkami, ale możemy sobie łatwo wyobrazić, co to znaczy właśnie ta najniższa i najwyższa na danym stanowisku, i one zaczynają się faktycznie od niższych, natomiast no, można szybko, jeżeli kompetencje za tym pójdą, wejść na te wyższe wynagrodzenia.
Czas nam się kończy powoli, a chcielibyśmy poruszyć jeszcze jeden wątek. Natomiast mam pytanie jedno takie bardzo zasadnicze. Migranci ze wschodu zajmują pracę Polakom, czy nie? Krótka odpowiedź.
Moim zdaniem nie.
Nie. Dobrze, to przechodzimy w takim razie do innego tematu. Ile masz na koncie, tyle w oczach. Mam wrażenie, że prace polskiej firmy nad płatnościami przy pomocy oczu idą bardzo do przodu w płatnościach elektronicznych. Może mylę się, ale perspektywa zapłacenia za poranną kawę skanem tęczówki, czy to nie jest kuszące, by tylko spojrzeć i móc wziąć ze sklepu produkt, na który mają państwo akurat ochotę?
Rzeczywiście, no, nowe technologie są wdrażane. W Polsce, ja przypomnę, jesteśmy prekursorem, jeśli chodzi o blika.
Ale to oczami jest bardzo, płacić,
więc zaczęliśmy od blika,
jest daleko.
Zaczęliśmy od blika, zaczęliśmy od tego typu rozwiązań. Teraz weszliśmy w tryb oczu, skanowanie tęczówki. Rzecz nie jest aż taka nowa. ponieważ nawet na Politechnice Gdańskiej zespół profesora Czyżewskiego zajmował się od wielu lat tą tematyką biometrii właśnie poprzez skanowanie tęczówek oka. Były te rozwiązania wdrażane nawet w polskich bankach poprzez weryfikację użytkownika. Cały czas trwa faza taka testowa, ale w najbliższej przyszłości myślę, że te rozwiązania na dobre zadomowią się u nas w kraju i będą popularne. No więc to są nowe technologie, cyfryzacja postępuje i dobrze, że nasze polskie firmy również podejmują się tego typu wyzwań.
A nie mamy się czego obawiać, że nasza tęczówka będzie przekazywana tak daleko idące dane biometryczne do firm, które operują praktycznie tylko i wyłącznie wirtualnie?
Powiem, ja się w ogóle nie ekscytuję tymi nowinkami, ponieważ tak bardzo odczuwam możliwość zagrożenia wszystkim, co się łączy z taką totalną wirtualizacją i odejściem od gotówki. Ukazała się niedawno książka Gotówka to wolność i to temat na inną rozmowę, natomiast faktycznie tak jest. Pamiętajmy o zagrożeniach CBDC, czyli Central Bank Digital Currency.
Co moim zdaniem jest tematem na całą długą dyskusję.
Zgadza się, natomiast pamiętajmy o tym, co się może stać, jeżeli nie będziemy już mieć gotówki i pieniądz wirtualny będzie jedynym dostępnym pieniądzem i będzie jeden bank i ten jeden bank będzie mógł decydować o tym, jakie procenty, kiedy mamy pieniądze wydać, na co mamy wydać i tak dalej.
CBDC naprawdę to jest temat na inną rozmowę. Ja muszę państwu...
Chciałem dodać, można tak. Jeszcze jedno zdanie. Chciałem dodać, krótko. Że rzeczywiście jest tendencja, żeby używać płatności bezgotówkowych. Nawet ostatnio słyszałem o tym, że banki mają wprowadzić dodatkowe opłaty za wyciąganie gotówki z bankomatów, co też ograniczy jakby emisję tej gotówki, popularyzując trend płatności bezgotówkowych.
Pamiętajmy, co się stało w Kanadzie, kiedy ludzie popierali podczas lockdownu tirowców. Zablokowano im po prostu konta. Co by było, gdyby nie było gotówki?
Ciężko by było. Dziękuję za spotkanie. Gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk byli konsultantka SAM International Barbara Rusowicz i prezes Związku Pracodawców Pomorza Tomasz Limon. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.